Dobry wieczór. Świątecznie, wiosennie, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Wydanie wielkanocne. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Wydanie wielkanocne. Na Wyspy Wielkanocne dotarłaś, Kasiu?
Niestety nie. Bardzo chciałam, ale wszystkiego nie można.
No tak, wszystkich pięknych miejsc. Mój dzisiejszy gość, Kasia Kozłowska, napisała do mnie maila. I czytam w nim tak. Chciałabym spytać, czy nie miałabyś ochoty porozmawiać o tym, jak podróż dookoła świata sprawia, że nabiera się nowych sił i można poczuć się młodziej. W mojej wędrówce nieraz zadawano mi pytanie, czy mam chłopaka, nie zakładając nawet, że rozmawiają z 50-latką ponad dzieciatą i mężatą. Haha. Co ciekawe, tyle młodych podróżuje samotnie po świecie, bez strachu, a starsi mają z tym problem. Spotkałam ich zaledwie kilkoro. Dlaczego stawiamy sobie tyle ograniczeń zamiast realizować marzenia? Tak napisała do mnie Kasia, no i nie miałam wyjścia. Z ogromną przyjemnością spotkałyśmy się w studiu Radia Gdańsk w nocnych rozmowach i o tym właśnie dziś porozmawiamy z podróżniczką, kobietą, która samotnie odbyła podróż dookoła świata. Kasia Kozłowska jest Państwa i moim gościem. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kasia jest podróżniczką, autorką bloga Go Anywhere To i prezeską Sopockiego Stowarzyszenia Zdrowi i Aktywni. Rozmowę nagrałyśmy wcześniej, a muzycznie Diana Klar. Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show, hold the phone. Better days this girl is known. Better days so long ago. Hold the phone, won't you stop this show? Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has gone aground. Feel like I'm in the wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's ruining me. Smart for my own good. I just don't do the things I know I should. There's bound to be some better way. I just got one thing more to say, and that is stop this game. Deal me out. I know too well what it's all about.
I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's wrecking me, yeah.
To była Diana Klar, jeszcze zaśpiewa, a Państwa i moim gościem w wielkanocnym wydaniu Nocnych Rozmów, w świątecznym wydaniu jest kobieta absolutnie niezwykła, Kasia Kozłowska. Przyniosła mi taki piękny bryloczek, Kasiu, taki mi przyniosłaś tutaj bryloczek żółty z kangurem skaczącym i napisem Next 5 Kilometers.
Mogło być jeszcze kiwi ewentualnie, bo to najbardziej popularne.
Kiwi?
Tak, tak, właśnie z Australii. No przywiozłam ci pamiątkę z Australii. Taką malutką, bo podróżując z plecakiem ciężko jest przywozić cokolwiek.
No właśnie, Kasiu, od początku, jak to w ogóle było, że ty, kobieta nie 20-letnia, ani nie 30-letnia, na jaką wyglądasz, nagle podejmujesz taki szalony, wydawałoby się, pomysł samotnej podróży dookoła świata?
No nie wiem, czy jest taki szalony tak naprawdę, to wynika taki pomysł z tego, że ciężko jest kogoś złapać, poprosić o to, żeby pojechał z tobą na 5 miesięcy. Większość ludzi nie miałaby do czego już wracać.
No tak, to jest problem. To jest luksus.
To jest pięć miesięcy
w podróży.
Tak, dokładnie. Mm. Także wynikało to między innymi z tego, że po prostu mogłam sobie na to pozwolić czasowo. Natomiast nie znalazłam żadnego partnera, partnerki do tej podróży. Ale nie żałuję. Absolutnie uważam, że podróż samotna tak do końca nigdy też nie jest samotną, bo po drodze spotykamy mnóstwo wspaniałych ludzi i to jest nasz wybór. Czy chcemy dalej z nimi wędrować, czy przez jakiś czas, czy zmienić kierunek. To jest taki też dodatkowy komfort właśnie podróżowania samotnego, że to ty decydujesz, ty jesteś niezależna i od ciebie wszystko zależy.
Miałaś jakiś plan tej wyprawy? Wylatywałaś z Gdańska?
Tak, leciałam do Dżakarty i w zasadzie to był jedyny bilet, jaki miałam. I chciałam być elastyczna i stamtąd właściwie cały zakupy całe, można powiedzieć, robiłam na wyszukiwarce, którą stworzyła wcześniej moja córka, wspierając mnie w ten sposób mocno.
No powiedzmy, bo to jest bardzo pomocna dla wielu podróżników wyszukiwarka.
Tak, wyszukiwarka Anywhere To, dokładnie. Córka mi to przygotowała. Oczywiście to nie było robione z mojego powodu, ale przy okazji bardzo mi pomogło, ponieważ rzeczywiście korzystałam na bieżąco, wyszukując loty, wyszukując hotele i przez cały czas miałam to na uwadze, że mogę się wesprzeć tą wyszukiwarką podróżniczą. A tak naprawdę, jeśli pytasz mnie o plan, to on istniał w głowie oczywiście wcześniej. Ja się przygotowywałam do tej podróży. Mm-hmm. Robiłam research, czytałam dużo.
Właśnie, tak.
Ja jestem bardzo wyspiarska, można powiedzieć. Mimo, że mieszkam na kontynencie, to uwielbiam wyspy. I wymyśliłam sobie, że fajnym miejscem będzie Indonezja, która składa się z ponad 17 tysięcy wysp. Rzecz jasna, nie da się ich wszystkich obskoczyć, objechać i obejrzeć. Zamieszkałych jest około 6 tysięcy, ale te najważniejsze, Borneo, Sulawesi, Bali, Jawa, Flores, Komodo, ze względu na przykład na warany, to było na mojej liście rzeczy, które muszę zobaczyć. No i jestem taka trochę właśnie też hiperaktywna. Niektórzy mówią, że struś pędzi wiatr, że po prostu jedna wyspa to mi nie wystarcza. Więc,
no tak, ty jesteś struś pędzi wiatr na swoich długich nogach.
No tak, no i z tych wysp jakby skoczyłam dalej. A wiesz, skoro Indonezja już jest blisko Australii, relatywnie, no to pomyślałam...
To co to szkodzi?
To co to szkodzi, dokładnie. No, jeżeli Australia, to zaraz Tasmania też, czyli ta prowincja australijska. No i tak poszło dalej, a potem z Australii już jest blisko stosunkowo do Nowej Zelandii, do kolejnych wysp i plan się rodził na bieżąco.
Co miałaś w plecaku, powiedz, bo dla mnie to by było niemożliwe, w ogóle taka wyprawa byłaby niemożliwa ze względu na to, że cały swój dom i dobytek nosiłaś na plecach. Nie
Dokładnie.
Mogłabym, bo no, mój kręgosłup by mi na to nie pozwolił, nie mogłabym, bo nie lubię, bo mi ciężko, bo mi niewygodnie, nie mogłabym i ostatni chyba najważniejszy powód, ponieważ w życiu Mariana przepraszam, życiu. Mariana czy nie Mariana, kogokolwiek, nie zapakowałabym się do plecaka jednego z tym wszystkim, co byłoby potrzebne w podróży.
Wiesz,
opowiedz, co miałaś w plecaku? Jak robiłaś dobór tych rzeczy?
Najważniejsze rzeczy to moje łóżko, to znaczy kalimata i śpiwory, dwa różne. Jeden na chłodniejsze noce, takie nowozelandzkie, a drugi bardzo, bardzo malutki, właściwie to taki wkład bawełniany na te tropikalne, równikowe noce, więc dwa różne śpiwory, karimata zajęły mi połowę plecaka, a cała reszta no to już takie drobiazgi
niezbędne. No jakie drobiazgi?
No trochę kosmetyków oczywiście. Miałam też ze sobą różne leki na ewentualne jakieś kłopoty zdrowotne. Tak naprawdę ciuchów miałam najmniej, bo wiesz, no w ciepłym klimacie to japonki, prawie 5 miesięcy w japonkach, buty trekkingowe i kilka t-shirtów, które zawsze można wyrzucić, kupić nowy, czasem coś przeprać, parę krótkich spodenek, kostium kąpielowy, nic wielkiego, bluza, polar, to nie jest aż tak dużo naprawdę, więc w zupełności, oczywiście przygotowywałam się wcześniej, przekładałam, ciągle mi się na początku to wszystko nie mieściło, ale tak wiesz, z dnia na dzień, jak tydzień już byłam spakowana przed wyjazdem, to codziennie jedną rzecz wyjmowałam, ważyłam z powrotem ten plecak, no i ponieważ wiedziałam, że nie mogę mieć więcej niż 25 kilo, a w niektórych nawet sytuacjach zdarzało mi się, że na lotach między wyspami do 15 kilo mogłam mieć, więc wkładałam wtedy wszystko na siebie, buty pod pachę i kosmetyczkę też. No, także...
Można tak było, że można buty tak pod pachę i kosmetyczkę pod pachę?
Dosłownie, no, w tych niektórych liniach indonezyjskich to tylko miała się zgadzać ilość kilogramów, a to, co miałam już na sobie, nikogo nie obchodziło. Tak, zerwała mi się taka torba właśnie z butami, to była śmieszna historia, ponieważ ci ludzie z obsługi lotniska poczuli się winni, że oni mi tak kazali to wszystko wypakowywać, że tych kilogramów muszę mieć mniej i zaczęli mi zszywać tą torbę, słuchaj, na miejscu, na lotnisku. To było tak wzruszające.
Gdzie to
po
było,
prostu.
Powiedz.
To było na Flores akurat. Tam nie mogłam przylecieć, leciałam tam z Bali, nie mogłam przelecieć właśnie z większym bagażem niż 15 kilo. No i mając wszystko pod pachą, zerwała mi się ta torba, więc oni tak
wzruszająco,
nawet zrobiłam im zdjęcie, to było niezwykłe, jak wiesz, te dwie osoby z obsługi lotniska, które notabene było puste, tam prawie nikt nie leciał. Nie
zszywają polskiej podróżniczce torby.
Tak, dokładnie tak to wyglądało.
Kasia Kozłowska, podróżniczka, autorka bloga Go Anywhere To, prezeska Sopockiego Stowarzyszenia Zdrowi i Aktywni, objechała, obleciała, obeszła, opłynęła świat dookoła w ciągu 5 miesięcy?
Tak, to było 5 miesięcy.
W ciągu 5 miesięcy łączność ze światem dzięki telefonowi komórkowemu?
No tak, internet to jest teraz wygodne narzędzie. Nie wszędzie jest. W Nowej Zelandii było najsłabiej.
Najsłabiej było w Nowej Zelandii?
Zdecydowanie. Tam jest jednak takie naprawdę całkowite odludzie w niektórych miejscach. No i to był pewien kłopot, ale na przykład Indonezja miała chyba najlepszy internet z wszystkich miejsc, które pamiętam. Także tak, WhatsApp do tego bardzo wygodne. Byłam cały czas w kontakcie z rodziną, więc jakby tych problemów jakoś szczególnie nie odczuwałam. Braku komunikacji.
Gdzie było najpiękniej?
Oj, wiesz, to jest trudne pytanie. Każde z tych miejsc było zupełnie inne, tak naprawdę. Ja pojechałam ze względu na piękno przyrody. Nie zwiedzałam szczególnie wielu miast.
Na piękno przyrody świata.
Na piękno przyrody świata, dokładnie.
A, widzisz, to był klucz.
To był klucz w jakimś sensie, tak. Szukałam takiej unikatowej, innej przyrody. Tamte strefy klimatyczne już jakby stwarzają to piękno, prawda? Bo tu równik. Potem podzwrotnikowe te wyspy, więc bogactwo jest nieprawdopodobne, jeśli chodzi o naturę, faunę, florę, przepiękne rafy koralowe. Naprawdę było co oglądać i tak jak mówię, każde z miejsc było zupełnie odrębne. Borneo fascynujące ze względu na lasy, głębokie lasy tropikalne, które niestety są karczowane pod uprawę palmy olejowej. To jest bolesne widzieć po prostu całe połacie wyciętych lasów. Ale obserwacja orangutanów z bliska jest czymś zupełnie niezwykłym. W ogóle, wiesz, w tych obszarach żyje około 17% wszystkich gadów świata. Mniej więcej około 10%, tak, także to jest...
Boże, nie bałaś się?
Tych gadów?
Gadów.
Wiesz, nie myślałam o tym, będąc tam po prostu. Mimo, że jest ciepło, trzeba chodzić w długich spodniach i w wysokich butach.
Spotykałaś je na drodze?
Tak, no spotkania z wężami były dosyć częste, z różnymi jaszczurkami i pająkami też, ale w pewnym momencie już to człowiek się z tym oswaja i to tak naprawdę nie robi większego wrażenia. Jeśli, wiesz, nie wchodzę w jakieś bliskie interakcje, to nie jest problem.
A gdzie spałaś?
Na Borneo podróżuje się najlepiej rzeką, czyli na łodzi spałam, na takiej barce zwanej Klotok, ponieważ dróg tam prawie wcale nie ma. Drogi są słabe i właśnie dlatego turystyka na Borneo jest stosunkowo mizerna, prawie w ogóle nie istnieje.
Jak cię tubylcy witali?
Oj, szalenie serdecznie. Ja nawet mieszkałam u dajaków, wśród plemienia dajaków, ludzi, którzy niewiele mają, są dalej i żyją według tych starych swoich tradycji, czyli polują, łowią ryby i byli bardzo serdeczni, przyjmując mnie. Załatwił mi ten nocleg przewodnik, który ze mną właśnie płynął na tej barce. Dwie noce tam spędziłam i poznawałam ich życie.
To jak jemu się porozumiewaliście, że tak powiem?
To dobre pytanie. Ja miałam ze sobą rozmówki indonezyjskie. Uczyłam się tych zwrotów całych na pamięć, ale jak się okazało, wśród dajaków to nie było specjalnie użyteczne, ponieważ oni mają swój własny
dialekt. Język,
dokładnie.
Tak.
I to był naprawdę problem, ponieważ się to, co ja powiedziałam, oni mnie rozumieli, ale nie chcieli rozmawiać w tym języku Bahasa Indonezjan. Więc kiwali głową, że to nie to.
Nie chcieli?
I miałam zapisywać, słuchaj, tak, i kazali mi zapisywać, wiesz, swój własny zwrot, powtarzać go, więc opanowywałam ten język, który niespecjalnie mi się potem gdziekolwiek przydawał, no ale jakby takiej kultury, tak, grzeczności, wykonywałam posłusznie te polecenia i porozumiewałam się w ten sposób. Bardzo, bardzo serdeczni ludzie, naprawdę, dali mi swój większy kawałek podłogi, bo tyle mają w tym domu.
I
tak
na swojej
naprawdę.
Karimatce spałaś,
i na swojej karimatce, w swoim śpiworku, na podłodze.
Nie było ci trochę twardo na tej karimatce cienkiej?
Nie, zupełnie. Nie. Akurat lubię spać.
A gdzie się myłaś na przykład? A,
no cóż, jak pada deszcz, to się myjesz w wiadrze, do którego napadało wody.
Nie przeszkadzało ci to? Nie. W niektórych miejscach, że nie możesz się po prostu umyć pod prysznicem?
No pierwsze dni były trudne, również na tej...
A potem się przyzwyczaiłeś.
Tak, się do wszystkiego przyzwyczaić może tak naprawdę. Tak, tak. Jeśli tylko mogłam właśnie się umyć nawet trochę w tej rzece tak naprawdę. Jeśli płynęłam rzeką, to po prostu gdzieś tam na brzegu się myłam.
No, miałaś jakieś mydło ze sobą, coś takiego?
Tak, miałam coś takiego. Oni też zresztą mieli, ale... No, toaleta też nie była wygodnym przybytkiem, będę ukrywać. To nie jest komfortowe, musisz nabierać wody z rzeki, żeby wiesz, spłukać. No, nie są to wygody, oczywiście, że nie, ale tak naprawdę nie po to jechałam, bo to mam w domu, więc tym bardziej się potem, wiesz, fajnie docenia te rzeczy, które mamy tutaj.
A, fascynujące. Kasia Kozłowska, podróżniczka, autorka bloga Go Anywhere To, prezeska Sopockiego Stowarzyszenia Zdrowie Aktywni. Po powrocie z 5-miesięcznej podróży dookoła świata. Fascynujące. Zaraz porozmawiamy o pytania, które ci często zadawano. Czy masz chłopaka? Tak. Nie zakładali, patrząc na takiego anioła, że rozmawiają z
mamuśką.
Ponad 50-latką, ale rzeczywiście patrząc na ciebie, na twoją figurę i na tą energię, która tryska od ciebie i bije, to trudno w to uwierzyć. Czyli jesteś też specjalistką od zatrzymania czasu, Kasiu.
Oj, bardzo ci dziękuję za te słowa, ale wiesz co, myślę, że tak w życiu chyba jest, że to energia nas kształtuje i sprawia, że czujemy się młodziej. A wiek jest pojęciem względnym, zawsze tak uważałam, ten kalendarzowy szczególnie. Bardziej wierzę w biologiczny, na ile się czujemy, tyle mamy. A ja mam taką trochę dziecięcą pasję życia i odkrywania ciągle nowych miejsc. I dobrze się czuję z młodymi ludźmi. Przez wiele lat pracowałam w liceum, uczyłam angielskiego i dobrze się czułam zawsze z młodzieżą. Mam nadzieję, że młodzież też czuła się ze mną dobrze. Wiem, że na Facebooku ciągle śledzili mnie i to było bardzo sympatyczne wiedzieć, że są tam gdzieś z tyłu ze mną. Ja tak próbowałam też zainspirować te nasze właśnie dzieciaki tą chęcią podróżowania, bo z przykrością stwierdziłam, że niestety, ale niewielu Polaków, młodych ludzi podróżuje.
To za chwilę o tym porozmawiamy. A teraz przez moment Diana Krall. Thank you.
The girl in the other room, she knows by now there's something in all of her fears. Now she wears it threadbare. She sits on the floor, the glass pressed tight to the wall. She hears murmurs low, the paper is peeling, her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there, or maybe it's nothing at all, as she draws lipstick smears on the wall. The girl in the other room, she powders her face and stares hard into her reflection. Adjusting the strap of her gown, she tosses her tresses, her lover undresses, turning the last lamplight down. What's that voice we're hearing? We should be sleeping. Could that be some? There's nothing to see, it's just a trace of what used to be. The girl in the other room, she darkens her lash and blushes. She seems to look familiar.
Diana Krall. A w wielkanocnym, świątecznym wydaniu Nocnych Rozmów Kasia Kozłowska, podróżniczka, autorka bloga Go Anywhere To i prezeska Sopockiego Stowarzyszenia Zdrowi i Aktywni. Odbyłaś podróż dookoła świata w ciągu 5 miesięcy. Mówisz, że niewielu Polaków spotykałaś i niewielu samotnych Polaków przede wszystkim. Z kolei moi znajomi podróżujący wspólnie mówią, że dużo samotnych starszych kobiet podróżuje. Czy to zauważyłaś?
No akurat mnie nie udało się zauważyć zbyt wielu osób dojrzałych, nazwałabym to w ten sposób.
Więcej młodych jednak.
Zdecydowanie. Przynajmniej może to wynika z miejsc, które wybierałam. Ta moja podróż była jednak niskobudżetowa. Ja zatrzymywałam się głównie w hostelach, nie hotelach. Oczywiście, że Polacy podróżują coraz więcej niż to bywało kiedyś. Nie jesteśmy może wiodącym narodem w tej dziedzinie, tak jak Niemcy, na przykład Holendrzy, Amerykanie, czy w ogóle parę innych nacji. To jeszcze, wiesz, wynika z tego między innymi, że oni tam lubią jeździć do swoich byłych kolonii. Mają taki sentyment. My takich miejsc nigdy nie mieliśmy. ale jeśli Polacy podróżują, to chyba wolą w komfortowych warunkach przebywać. Tak myślę, bo sama znam wiele takich osób, które po prostu kupują pakiet, kupują wygodną opcję na 2-3 tygodnie.
Majętni, zamożni ludzie, którzy sobie po prostu podróżują ekskluzywnie.
Oczywiście, wynajmują samochód i mają wakacje. Znam ludzi, którzy powiedzmy przez 2 tygodnie wydają to, co ja przez całe 5 miesięcy, więc jakby mają taką opcję dla siebie. Ja chciałam bardziej być niż mieć. Mnie nie zależało, tak jak ci powiedziałam, na wygodach w tym wypadku. Zresztą przez 5 miesięcy podróżowanie korzystając z hoteli byłoby po prostu prawie niemożliwe, bo to rzeczywiście byłoby zbyt drogie. Australia, Nowa Zelandia, czy nawet te Stany, które wybrałam potem w Ameryce, Hawaje, Kalifornia, należą do najdroższych miejsc tak naprawdę na świecie, więc rzeczywiście to by było dosyć trudne, ale jeśli pytasz o to, jakie osoby spotykałam na swojej trasie, to byli przede wszystkim bardzo młodzi ludzie, rzeczywiście. Często tacy, którzy robią rok przerwy, na przykład po licencjacie albo po szkole średniej, 20-paroletni, nawet 18-19-letni. Czasem miałam taką sytuację, że stawałam się dla nich taką mamuśką, wiesz? Mm-hmm. Bo mieli jakiś swój kryzys, dołka, coś tam nie szło, tak jak chcieli. Dziewczynie nawet pomagałam napisać CV, bo szukała pracy jako kelnerka.
Gdzie?
To było w Melbourne. Mm-hmm. No i zobaczyłam, że tam sobie popłakuje, pochlipuje, bo siedzi drugi dzień w hostelu, w pokoju i zapytałam, co się dzieje, czy mogę jej pomóc. Na początku nie chciała powiedzieć. Niemka. Bardzo sympatyczna dziewczyna, ale miała doła, po prostu mówiąc wprost, bo nikt się nie odezwał z tych miejsc, do których zaniosła to swoje CV. Potem się okazało, jak mi pokazała, że ona nie miało wiele sensu, bo po co pisać o swojej edukacji w momencie, kiedy chcesz być kelnerką. Mhm. Więc musiałyśmy to wszystko przerobić, zmienić, pomogłam jej to zanieść, wiesz.
No fantastycznie.
I nagle się okazało, że dostała.
Czyli wspierałaś tych młodych ludzi?
Trochę tak, mamuśkowałam.
A powiedz mi, z Nowej Zelandii gdzie poleciałaś?
Z Auckland poleciałam na Hawaje.
Jak tam było?
No, po hawajsku.
Cudownie, pięknie. Tak. Bo wybierałaś rzeczywiście takie przepiękne rejony świata i bardzo ciepłe.
Wiesz, wybierałam też rejony, do których być może nie pojadę w najbliższym czasie, a może już nigdy, ponieważ one są bardzo odległe. Ale paradoksalnie stamtąd jest też dużo taniej się do nich dostać. Hawaje to jest jedno z najbardziej odległych miejsc dla nas z Polski. Nigdy nie brałam wcześniej pod uwagę lotu tam. Natomiast możliwość właśnie podróży z Nowej Zelandii była znacznie prostsza i tańsza, więc pomyślałam sobie, czemu nie? Może to jest właśnie ta jedyna okazja. Też zależało mi na tym, żeby ta podróż odbywała się cały czas do przodu, bo chciałam oglądać inne wyspy, ale na przykład komunikacyjnie było mi trudno. Musiałabym potem wracać do Nowej Zelandii, więc nie chciałam.
Wszystko w internecie wyszukiwałaś.
Cały czas korzystałam z tej wyszukiwarki podróżniczej. Tak, bardzo, bardzo mi to pomagało, właściwie na bieżąco. Tak, no to wiesz, to są takie jakby lokalne loty. Mając tamtą możliwość, to rzeczywiście to nie jest problem. I dawało mi to dużą elastyczność. Nie mając żadnych rzeczy specjalnie zabukowanych do przodu, mogłam sobie decydować, gdzie chcę zostać dłużej, krócej. Bardzo fajna opcja.
A powiedz, jak to było? Stawałaś na ziemi na przykład hawajskiej i co? Mhm. I co robiłaś dalej? No, szukałaś hostelu czy
tak,
co?
No to znaczy jak już przylatywałam do tego miejsca, to już sprawdzałam, gdzie jest najbliższy hostel albo gdzie jest miejsce, w którym powinnam się zatrzymać, żeby nie marnować za dużo czasu, wiesz, szukając najlepszego. Więc w trakcie tej podróży już wiedziałam, gdzie chcę się zatrzymać. Akurat tam na plaży Waikiki, najfajniejsza plaża na wyspie Oahu.
Jak pamiętasz te nazwy?
No, wiesz, kilka dni tam byłam.
No, tak.
Tak. I jakby ten punkt docelowy miałam już obstawiony,
tak,
że chcę tam być. I hostel. Przyjeżdżałam do hostelu, sprawdzałam, czy mi to wszystko odpowiada, czy to się zgadza. Zdarzało się, że od razu poznawałam ludzi natychmiast, wiesz, z tego pokoju. Szłyśmy gdzieś z koleżanką natychmiast na przykład coś zjeść albo na plażę.
Ze świeżo poznaną koleżanką,
z nowego miejsca. I tak to właściwie ciągle ci ludzie byli po drodze, wiesz. To nigdy się tak do końca nie jest samej. To jest też właśnie takie ciekawe. Mam mnóstwo teraz znajomych. Muszę ci powiedzieć, że w przyszłym tygodniu przyjeżdżają do mnie ludzie z Australii. A w lipcu przyjeżdża Japonka.
Pięknie.
Tak, teraz ja będę takie świadczyła.
Usługi na rzecz rozpowszechniania piękna naszego kraju.
Cały czas starałam się im opowiadać o Polsce, bo większość z tych ludzi nigdy nie była w Europie nawet. A co dopiero w Polsce? No.
Dobrze, a z Hawajów gdzie dalej?
Z Hawajów do Kalifornii było najłatwiej się dostać, czyli do San Francisco, stamtąd do Los Angeles i...
A w Los Angeles, przepraszam, w mieście Aniołów, gdzie spałaś?
W samym centrum Hollywood.
Naprawdę?
Tak, no, słuchaj, ale hostele mają najlepsze miejscówki, nie uwierzysz, ale to są absolutnie najlepsze lokalizacje. To jest niewiarygodne, ale naprawdę hostele mają doskonałe lokalizacje w samych centrach. Na przykład w Sydney miałam z dachu hostelu widok na operę. Wiesz, zaraz za mną z tyłu był Westin i parę innych pięciogwiazdkowych hoteli. I moim zdaniem nawet gorszą mieli lokalizację, bo taką bardziej centralną. A ja, wiesz, pełen spokój i widok na morze. No coś, na zatokę.
Z Los Angeles gdzie dalej?
Z Los Angeles potem już do Meksyku, do Cancun.
Do Cancun? Tak, tam dokąd?
Tulum, czyli przejechałam sobie na półwyspie Yucatan. Tam około 2 tygodni spędziłam. Chciałam obejrzeć zabytki Majów.
Majów, tak. Byłam tam. Przepięknie.
Przepięknie. Popływałam trochę w cenotach, ponurkowałam.
A ty nurkujesz?
Tak. No i też trochę miejsca wybierałam pod tym kątem właśnie. Indonezja. Nie udało mi się co prawda dojechać do Wielkiej Rafy Koralowej w Australii, ale też niejako świadomie zrezygnowałam z tej północnej części, ponieważ nurkowałam dosyć sporo właśnie w Indonezji. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc przy wyspie Bunaken, jedna z najlepiej zachowanych raf koralowych. Więc uznałam, że okej, to mi na razie wystarczy, a chcąc być na południu Australii, czyli w prowincji Wiktoria i potem jeszcze Tasmanię zobaczyć, wiesz, to no nie można wszystkiego. Te 5 miesięcy nagle się okazało bardzo krótkim czasem jednak.
A powiedz, z Meksyku gdzie dalej?
A Meksyk to już do Polski. To była ostatnia destynacja, tak. 2 miesiące spędziłam w Indonezji i to było zdecydowanie najbardziej takie, można powiedzieć, niesamowite przeżycie, bo wiesz, zupełnie inna kultura, inna religia, wiele niezwykłych wrażeń. Tam chyba najwięcej było tych emocji i tego wszystkiego.
Bardzo jesteś odważną osobą. Nie bałaś się zagrożeń różnych płynących ze świata potencjalnych. Wiesz, w kierunku pięknej, jasnowłosej kobiety?
Nie bałam się. Wydaje mi się nawet, że troszkę wyolbrzymiamy niebezpieczeństwo, które istnieje w świecie. To znaczy, no, na dobrą sprawę, wszędzie może nas coś spotkać. Ostatnio nawet wydaje mi się, że Europa jest mniej bezpieczna niż reszta świata. Nie mówię oczywiście o Bliskim Wschodzie, który ominęłam.
W ogóle w Afryce nie byłaś?
W Afryce tym razem nie byłam. Mhm. Afrykę znam z poprzednich wyjazdów i nie byłam chwilowo zainteresowana i jakby to nie wchodziło w grę. Natomiast Australia, Nowa Zelandia to przede wszystkim bardzo przyjaźni ludzie, stosunkowo niewielu tych ludzi tak naprawdę. No, w Nowej Zelandii masz 4 miliony ludzi.
Garstka.
Tak, a 40 milionów owiec. Takie są proporcje, wiesz.
A tak?
Tak, dokładnie. Więc...
Ale nie spotkało cię nic nieprzyjemnego? Nie czułaś się nigdy zagrożona?
Nie, jedyne zagrożenie miałam, słuchaj, ze strony przyrody, które mnie spotykało.
Czyli na przykład?
No, zdarzyło mi się w nocy, wiesz, mieszkać ze szczurem, który wyszedł z mojej muszli klozetowej w łazience.
Chryste,
tak,
panie.
To takiego rodzaju przeżycia właśnie miewałam.
No i co
miewałam.
Zrobiłaś?
No to było trochę traumatyczne, bo wiesz, usłyszałam w nocy dziwny hałas.
A gdzie spałaś?
To było w Ubud, na Bali.
Tak, ale to była jakaś chatynka?
Nie, to był nawet hotelik. I akurat tamte ceny hoteli są stosunkowo niewielkie, to jeszcze pora deszczowa, w ogóle niski sezon tak zwany, więc rzeczywiście miejsce całkiem wydawało się przyzwoite. A jednak w nocy usłyszałam dziwny hałas, obudziłam się, zapaliłam światło i dalej ten hałas trwał, tak jakby ktoś przepychał rurę, wiesz? Wchodzę do łazienki, patrzę, a tam pysk, szczura z mojej muszli klozetowej wyziera, tak? Wyskoczył, jak mnie zobaczył, do mojego pokoju, ja na łóżko, on pod i siedzimy tak i się zastanawiamy.
Co dalej?
Nie wiedziałam, kto się bardziej kogo boi, ale myślę, że ja jednak zdecydowanie bardziej się bałam.
Tak.
I tak, wiesz, próbowałam się wydłużyć, żeby otworzyć drzwi balkonowe i go wypuścić.
Tak.
No i ostatecznie...
Wydłużyłaś się?
Wydłużyłam się, wyciągnęłam, tak, otworzyłam mu ten balkon, uciekł, po czym taka lekko, wiesz, zirytowana, jak mogłam się to przydarzyć, idę do recepcji i zgłaszam zaistniały fakt, że szczur w mojej toalecie i tak dalej, a oni z pełnym spokojem i uśmiechem mówią, no tak, pada, bo rzeczywiście całą noc padało, no pada, no to szczur musi się schować, idzie do domu, normalne. I w ogóle o co chodzi?
Ale o co pani chodzi?
I wiesz, i tak wszystko ze mnie wtedy uszło, pomyślałam, o czym ja mówię, rzeczywiście, czemu ja tak panikuję? Przecież ten biedny szczur po prostu szukał schronienia. A ja w ogóle, wiesz, Prawie...
A ty wpadłaś panikę i potraktowałaś go jak wroga. A przecież to on był u siebie,
absolutnie,
droga Kasiu.
No w tym rzecz widzisz, no więc my jesteśmy tam gośćmi, jak najbardziej.
A jeszcze naturze. Coś takiego
no, kilka
właśnie?
Kilka razy właśnie ten wąż, a na przykład w Australii wąż tak pół metra przede mną, kiedy szłam ścieżką i to wiesz, to są jadowite, bardzo jadowite węże. Cała dziesiątka najbardziej jadowitych na świecie węży właśnie występuje w Australii, więc szok oczywiście, bo półtora metra jadowitego węża przed tobą i nagle wiesz,
dużego
węża, naprawdę. Mam to zresztą na zdjęciach, na blogach, można zobaczyć. To są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście człowiek się boi, ale no mieszkałam też z gekonem, o czym się dowiedziałam, kiedy zobaczyłam ślady na pościeli z góry spadające, wiesz, i tak, i przez całą noc do mnie tam zagadywał. Także ta natura była obecna 24 na dobę, ale nie było w tym wszystkim nic takiego naprawdę niebezpiecznego. A jeśli chodzi o ludzi, to nie, to rozczarujecie. Żadnych zagrożeń, nic się nie zdarzyło, nic się nie chciał napaść.
Ja się bardzo cieszę, bo my Polacy jesteśmy jednym z bardziej nieufnych narodów świata. W związku z tym to pytanie, a nie bałaś się, że ktoś cię zaatakuje, że ktoś cię zgwałci, że ktoś cię okradnie? To jest chyba pytanie, które bardzo często słyszysz teraz po powrocie.
Tak, to w ogóle aż mnie zaskakują te pytania, bo spotkałam się wyłącznie z życzliwością, z uprzejmym gestem. Na tej zasadzie, że wiesz, płynąc z Wyspy Południowej na Wyspę Północną i rozmawiając z kimś obcym mężczyzną na promie, on mi po dwóch godzinach proponuje, że mnie nie tylko podwiezie do hostelu, ale potem jak się okazuje, że jedziemy następnego dnia w tą samą stronę, to on dzwoni do żony i mówi, słuchaj, to przygotuj obiad, bo ja mam tutaj, mam tutaj sympatyczną turystkę z Polski i może nawet u nas będzie nocowała. Na tej zasadzie. Człowiek mnie poznawał i od razu stawał się przyjacielem. To było kapitalne, po prostu coś tak zupełnie unikatowego. Ale jeśli pytasz o blond włosy, to rzeczywiście...
Robiły wrażenie.
To jest coś takiego, z czego nie zdawałam sobie na początku sprawy, jeśli chodzi o Indonezję, no bo nie w Australii, rzecz jasna. Ale często podchodzili do mnie ludzie, żeby zrobić sobie selfie i to tak nawet lekko nachalnie, wiesz, wychodziłam na przykład z toalety na stacji benzynowej i już kolejka ustawionych ludzi pod drzwiami czekała, nie żeby wejść do toalety, tylko żeby sobie ze mną zrobić zdjęcie,
ale gdzie,
bo zobaczyli.
W Indonezji,
prawie na każdym kroku, a im mniej turystyczne miejsca, w wielu takich byłam, gdzie bardzo niewielu turystów z Europy przybywało, to po prostu no tam było nieźle. Tam cały czas całe rodziny sobie robi. Dawali mi dzieci do rąk, żebym trzymała. I okazało się, że to jest po prostu na szczęście. Im przynoszę szczęście.
Tak. Czyli nie mogłaś odmówić?
Nie mogłam zdecydowanie. No wiesz, takie poczucie się czucie się celebrytą, tak? Przez chwilę. Potem to trochę męczy, bo jak nawet pływasz w basenie, a ludzie cię atakują w tym basenie i podchodzą do ciebie i wiesz, boja się mniejsza skóra. A potem już tej skóry już nie miałam takiej jasnej, już się opaliłam, więc nie było.
Już
tak,
nie było, nie byłaś aż tak atrakcyjna.
Aż tak atrakcyjna.
A na szczęście państwa i moje, Kasia Kozłowska, podróżniczka, autorka bloga Go Anywhere Too i prezeska Sopockiego Stowarzyszenia Zdrowi i Aktywni. Kasia zdrowa i aktywna, objechała świat dookoła w ciągu 5 miesięcy, tylko z plecakiem, samotnie. No i to taki wielkanocny prezent, jak mówię, dla państwa i dla mnie. Jej obecność w studiu, oczywiście rozmowę nagrałyśmy wcześniej. Diana Krala, za chwilę ostatnia odsłona spotkania z Kasią.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Ooh. temptation I can't resist.
Niedzielny wieczór wielkanocny, świąteczny, wiosenny w studiu Radia Gdańsk. W nocnych rozmowach Kasia Kozłowska, podróżniczka, autorka bloga Go Anywhere Too i prezeska Sopackiego Stowarzyszenia Zdrowie Aktywni. Czy na tym blogu można właśnie pooglądać zdjęcia z twojej podróży?
Absolutnie.
Go Anywhere Too, czyli Go Anywhere
To.
Tak, i rozmawiamy o tych doświadczeniach twoich, niezwykłych absolutnie. Napisałaś do mnie w mailu, że podróż dookoła świata sprawia, że nabiera się nowych sił i można poczuć się młodziej. Ty wyglądasz na 30, a czujesz się na 20 parę?
Wiesz, nie zastanawiałam się nad tym. Ja po prostu czuję się dobrze ze sobą.
I to jest najważniejsze.
Chyba to jest najważniejsze. Tutaj potem po przyjeździe nawet taki wpis popełniłam a propos tego, co się dzieje z wieloma kobietami, czemu tak zmieniają swój wizerunek zewnętrzny, twarz i aż mnie to zastanawia.
Ale kiedy zmieniają ten
wizerunek?
Wiesz,
poprawiając siebie.
A, no chcą się nie starzeć.
No tak, ale to jest takie strasznie powierzchowne i takie, wiesz, moim zdaniem nic to tak de facto nie zmienia w naturze, bo my musimy po prostu poczuć tą przyjemność z przebywania z własną osobą.
A to myślę, że musimy się umówić na
inną
audycję.
Rozmowę.
Tak,
zupełnie.
Na inną rozmowę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy
tak,
wątek.
Tego
bardzo...
po prostu nie widziałam w takich tak. ilościach tam, gdzie byłam.
Bardzo
tam...
chętnie jestem, bo nie byłaś w Wenezueli, ale będziesz może następnym razem, bo mówisz, że planujesz do Ameryki Południowej
tak.
podróż. Ale powiedz, bo chciałaś jeszcze opowiedzieć, powoli już kończymy program, o jakimś niezwykłym takim przeżyciu i wydarzeniu, które cię spotkało w podróży dookoła świata.
Tak, chciałam opowiedzieć jeszcze o rejonie Tanatoradża, który odwiedziłam i który jest czymś dosyć niezwykłym, ponieważ...
Gdzie to?
To jest na Sulawezji, mówią też na tą wyspę Celebes, jedna z większych wysp należących do Indonezji. I tam najważniejszym wydarzeniem dla ludzi jest pogrzeb. Całe życie oszczędzają na swój pogrzeb. To jest niezwykłe, ponieważ rzeczywiście oni nie są znani z żadnych innych rzeczy. Znaczy nie mają właściwie nawet wiele zgromadzonych rzeczy wokół siebie. Nie mają nawet porządnych dróg, chodników, nie dbają o życie doczesne. Dbają o to, żeby Puja, czyli po prostu niebo, tam im stworzyło to drugie porządne życie. Na czym polega ten kult? Na tym, że pogrzeb trwa kilka dni, że muszą nabyć ileś tam bawołów, świń i to wszystko w rytualnym takim mordzie. No niestety miałam nieprzyjemność oglądać to, ten pogrzeb. Byłam uczestniczką takiego pogrzebu. Oni po prostu zapewniają takie godne wejście
do krainy.
Tak,
wiecznej, lepszej.
Tak, lepszej. To jest niesamowite. Słuchaj, i zanim ci ludzie umrą, bardzo często ten nieboszczyk czeka przez kilka lat w domu z mieszkańcami w innym pokoju. Jest zabalsamowany i nie odczuwa się żadnego fetoru.
Naprawdę nie chowa się go?
Tak, poznałam taką babcię, która 4 lata temu już umarła.
I tak leży
i czeka i przynoszą jej tam posiłki, papierosy.
Ale na co ona czeka? Papierosy?
No na pogrzeb, aż rodzina zdobędzie fundusze na pogrzeb.
Czyli ona nie zebrała wystarczająco wiele.
Rodzina też nie zebrała. To jest niesamowite, muszę ci powiedzieć, że to...
To zrobiło na sobie wrażenie, olbrzymie. Bo ciekawe, że o tym dzisiaj opowiadasz.
No, bo to było coś takiego zupełnie, wiesz, wyjątkowego. Przedstawiali mi tą babcię jak swojego członka rodziny. Oni w ogóle traktują
A babcia
taką...
leżała zabalsamowana?
Tak, tylko nie w taki egipski sposób, wiesz.
Ale nie rozkładała się.
Nie rozkładała się. Wstrzykują jakieś preparaty, które powodują, że nie ma tego trupiego smrodku, ale...
Kasia,
no
Boże,
niesamowite to jest.
Dzisiaj jest...
Tak, dzisiaj jest Wielkanoc, ja wiem.
Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
No tak, ale to wiesz, no
ale to też
kultura,
życie.
To też życie.
To
życie
też
i śmierć.
Życie.
No tutaj
życie
mówisz
i śmierć,
właśnie.
Które się przeplatają.
Oni wierzą, że to jest najważniejsza część. Dla nas tak naprawdę, chrześcijan, też Zmartwychwstanie jest najważniejsze, prawda?
A to, o czym opowiadasz, to właściwie też historia o Zmartwychwstaniu, bo ci ludzie wierzą, że zmartwychwstają i dostają
Dokładnie.
Się do lepszego życia,
więc jakby,
do nieba,
tak,
jakkolwiek
tak,
go nie
tak,
nazwać.
Tylko u nich to jest priorytet w całym ich życiu doczesnym. Mm. To przygotowanie się do tego pogrzebu, do tej ceremonii, to właśnie...
Na wyspie Celebes, mówisz.
Na wyspie Celebes.
A powiedz, Kasiu, czy ktoś cię nie podrywał na przykład? Czy nie miałaś zalotników wokół siebie?
No, na przykład, słuchaj, w Nowej Zelandii zdarzyło mi się nieraz spotkać ciekawych mężczyzn, ale ja nie spełniałam ich standardów, wiesz, ich wymogów, bo
czyli?
Tam kobieta powinna umieć wykopać robaki, mieć własną łódkę, łowić ryby, a jeszcze...
Czyli taka typ traper.
Raczej. A jak wiesz, jest ogłoszenie matrymonialne, to prędzej zapytają ci, jak wygląda twoja łódź i żeby zdjęcie pokazała łódź niż twoje.
Naprawdę?
Ta. Inne trochę standardy tam panują. Także dobrze, żebyś umiała strzelać i była bardziej przydatna w takim trybie życia. No,
czyli nie podrywali cię?
Znaczy, wiesz, to były różne takie próby podejścia, ale ja byłam dosyć asertywna, muszę przyznać, bo jednak Indonezyjczycy to nie jest mój typ mężczyzny. Australijczycy też są chyba w ogóle tak niestety... Nie, to nie interesowało
mnie. Nie mówiąc już o tym, że mąż i córka tutaj w domu czekający.
Mąż, wiesz, wspierający mnie duchowo przez cały czas.
Tak?
Bardzo dzielnie wytrzymał. Tak, dał mi błogosławieństwo na tą podróż. Dobrze. Sam nie lubi tego typu wypraw.
Ale bał się pewnie i ciągle był z tobą w kontakcie.
No był właśnie. I to uważam, że bardzo dzielnie przebnął tą rozłąkę.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam, tak. Kapitalnie. Było mi z tym dużo lżej po prostu.
Ile lat jesteście po ślubie?
O, już niedługo będzie 30.
No proszę.
Także wiesz.
A córka w jakim wieku?
A córka 26, syn jeszcze jest 22-letni.
Tak, czyli cała rodzina trzymała kciuki
tak,
za ciebie.
Bardzo, bardzo fajnie jakoś mi było z tą świadomością, że są ze mną.
Kasio, no. Musimy kończyć, chociaż bardzo żałuję. Powiedz, nauczyłaś się czegoś ważnego w tej podróży?
Oj tak, dużo się dowiedziałam o sobie, o tym...
Że co na przykład, bo już nie możesz rozwinąć za bardzo, minuta nam
o
została.
O tym, że po prostu wygody nie są w życiu najważniejsze. Że trzeba umieć czerpać radość z każdej chwili i z tego, co nas otacza.
A skąd miałaś pieniądze na podróż? Bo ludzie tak słuchają i pewnie myślą...
Miałam oszczędności, ale...
Czyli oszczędzałaś i trzeba mieć trochę gotówki przy sobie.
Trochę, tak.
Albo i na koncie też.
Oczywiście.
Tak? Bo
ale nie była to
kosztuje.
Droga podróż, naprawdę. Można to, tak jak mówię...
Jakbyś mogła powiedzieć, w tych 5 miesiącach zamknęłaś się w jakiej kwocie mniej więcej? Możesz przynajmniej powiedzieć?
Mniej więcej 25 tysiącach.
25 tysięcy za 5
tak,
miesięcy?
Tak.
Aha, jak ty to zrobiłaś? No opowiadałaś już, hostele, Tak. I nie wybrzydzałaś, że
nie,
tak powiem.
Nie, nie, nie. Często gotowałam sama. Robiłam zakupy po prostu w sklepie spożywczym i w hostelach wszędzie są kuchnie, w których można samodzielnie gotować. No wiesz, trochę schudłam, nie powiem, to nie była wyżerka.
Ale się nie zmartwiłaś tym faktem wcale.
W ogóle.
Kasiu, dziękuję ci, byłaś naszym pięknym, wielkanocnym prezentem.
Dziękuję serdecznie.
Kasia, podróżniczka Kasia Kozłowska, autorka bloga Go Anywhere Tu, prezeska Sopockiego Stowarzyszenia Zdrowi i Aktywni. Serdecznie dziękuję. Rozmowa już za momencik, już za chwileczkę pojawi się na naszej stronie internetowej wraz z pięknym zdjęciem Kasi z podróży. Hanna Wilczyńska-Toczko, kłaniam się jeszcze raz. Kasiu, dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Stefan Kocjuk program zrealizował. Kłaniamy się. Dobrej nocy.